Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, 10 minut po 9. Wspominałem o tym, że zabiorę Państwa do Nowej Huty, ale nie tylko do Nowej Huty, bo będziemy podróżować po całym Krakowie gastronomicznie trochę, a to dlatego, że będziemy w tej godzinie mówić o jadalnej Nowej Hucie, jadalnym Krakowie. Agnieszka Krajewska z Kraków 5020 i Gosia Szymczyk Karnasiewicz z Domu Utopii.
Dzień dobry.
W studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry. Czym jest jadalna Nowa Huta?
Jadalna Nowa Huta.
To Agnieszka pierwsza.
I od razu się wyrwałam, tak? Chociaż jadalna Nowa Huta to przecież nasza Gosia, ale jadalna Nowa Huta zaszczepiła resztę naszego miasta i Kraków staje się, mam nadzieję, miastem jadalnym.
Chcecie, żeby się...
Oczywiście, że tak. Chcemy mówić o tym, że możemy nasze miasto zjeść literalnie, czyli zjeść to, co po prostu widzimy pod nogami, bo taka jest prawda. Odczarowujemy zieleń miejską, staramy się, żeby jej było coraz więcej, a Gosia pewnie opowie, jak to przetworzyć na smakołyki.
No właśnie, na Domu Utopii widziałem takie zdjęcia, bo Dom Utopii to jest miejsce w Nowej Hucie, które już drugi rok, tak?
Powiedzmy sobie, jesteśmy projektem, który zainaugurowaliśmy jako Teatr Łaźnianowa 23 czerwca 2021 roku. I na zdjęciach, które pewnie wielu z was oglądało już, albo może było, pamiętacie pierwsze nasze zboże, które wyrosło na dachu Domu Utopii. Więc śmiało mogę o sobie powiedzieć, że jestem żniwiarką, bo do tego zeżniwowania pszenżyta zaprosiłam Anię Miodyńską, między innymi z Fundacji Kultura i Miejsce, bo też trochę zajmuję się taką współpracą z lokalnym środowiskiem, z lokalną społecznością, czyli nie rękoma teatru i pracowników teatru uprawiamy to, co rośnie na dachu, ale do współtworzenia upraw zapraszamy mieszkańców i mieszkanki.
Czyli to jest ogrody społeczne, tak. Czyli to właśnie są ogrody
idea
społeczne.
Ogrodów społecznych, która się odradza tak naprawdę, bo ogródki działkowe i ogrody, no tutaj tak nawiązując, od ogródków działkowych, to była idea, która już nie jest nową ideą. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, żeby znaleźć takie miejsce w ogródku działkowym, więc te ogrody społeczne to jest właśnie jakby ciąg dalszy, może kontynuacja?
Ja bym powiedziała, że o ogrodach społecznych to zdecydowanie na jutrzejszym spotkaniu w Pałacu Potockich opowie Kasia Przyjemska-Grzesik. Ale tak, idea ogrodów społecznych nie jest niczym nowym. W londyńskich ogrodach społecznych możemy zaobserwować taki proces od kompostowania po wyprodukowanie już roślin jadalnych, z których już robi się potrawy, więc taki ogród ma kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt lat. Miałam okazję jako wolontariuszka Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uczestniczyć w programie Gardenizer Plus dla liderów i liderek społeczności lokalnych, którzy chcą właśnie być tymi organizatorami ogrodów społecznych. I poprzez taką praktykę codzienną w ciągu tygodnia mieliśmy okazję poznać, jak funkcjonują ogrody społeczne w Londynie. To doświadczenie staram się przenosić na grunt nowochódzki, ale też daję sobie dużo czasu i dużo przestrzeni na to, żeby ten nasz ogród społeczny został wypracowany wspólnie właśnie z ogrodniczkami, ogrodnikami, którzy mieszkają w sąsiedztwie Domu Utopii, Teatru Łaźnianowa.
Bo ja ci przerwałem właśnie w tym momencie, jak ty powiedziałaś, że wy inicjujecie, a ogrodnikami są mieszkańcy. I do tego zachęcacie, żeby do was właśnie przychodzić, bo wy już ten ogród, właściwie widziałem, że tam sadzonki już rosną.
Nasz ogród, właściwie zasadą funkcjonowania ogrodu jest to, co mieszkańcy mogą dać od siebie. My dajemy przestrzeń. Taka była idea i też ta idea jest cały czas urzeczywistniania, dzielenia się zasobami. W ramach Spółdzielni Dobrych Praktyk, programu, którym koordynuję, dzielimy się zasobami teatru, zasobami Domu Utopii i również dzięki właśnie tej otwartości dyrektor Domu Utopii Małgorzaty Szydłowskiej zdecydowaliśmy, że udostępniamy również ogród na dachu Domu Utopii, który pierwotnie miał być tylko zielonym dachem, a jest dachem jadalnym.
Trawa, tak? Miała być trawa?
Jadalnym. Boże, jak to brzmi.
Czy już coś można spróbować tej wiosny? Coś?
Słuchajcie.
Ja słyszałam, że rukola już jest.
Słuchajcie, wybitnie polubiła nas rukola. To jest rodzaj sałaty, która, kiedy jej się pozwolimy, ona pięknie zakwita kolorem takim cytrynowym. Pojawiają się owady zapylające, czyli po prostu te kwitnące nasze uprawy, nie tylko rukoli, ale też kwitnącej gorczycy, powodują, że naprawdę jest bioróżnorodnie, bo ta przestrzeń nie służy tylko nam, ludziom. Jakby te wszystkie działania, które podejmujemy, służą też jakby realizacji utopijnych scenariuszy, czyli takich scenariuszy, w których człowiek nie jest najważniejszy, albo też nie jest w centrum, ale to myślenie o tym, co jest wokół nas i jak ze sobą współistniejemy, to jest bardzo ważne. Więc nawet jak ślimaki zjadają część naszych upraw,
to jest po coś.
Tak, to my się nie denerwujemy.
Ale te ślimaki bez skorupy?
Tak, tak.
Też się nie denerwujecie?
Nie denerwujemy
się. Nie, w to nie uwierzę. Ślimaki bez skorupek są w stanie zdenerwować każdego.
Nie w Domu Utopii. Kto przychodzi do was? Kto wam pomaga? Kto zakłada z wami jadalną nową hutę?
No właśnie to są osoby, które trochę znają się na uprawie roślin jadalnych, czyli mają swoje też ogródki działkowe gdzieś pod Krakowem i chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami, też obdarować nas swoimi sadzonkami. Więc mamy takie historie. Mamy historie osób, które się przeprowadzają i nie mogą już zabrać ze sobą swoich upraw balkonowych, więc dzielą się tymi swoimi roślinkami z nami. Co jeszcze? Czasami na grupie uprawiamy na dachu Domu Utopii, pojawiają się posty, słuchajcie, robimy porządki w naszym ogrodzie, chętnych zapraszamy do przyjścia, są to zwykle niedzielne spotkania, bo są też troszkę takie relaksujące, nie tylko pracujemy, ale też dużo rozmawiamy o tym, jak możemy zmienić nasze nawyki, co możemy zrobić, żebyśmy żyli w sposób bardziej taki zrównoważony, więc to nie jest tylko praca fizyczna, bo tej nie ma za dużo, natomiast jest dużo spotkań, wypracowywania takich wspólnych scenariuszy, które możemy realizować.
Agnieszka?
Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście Dom Utopii i Nowa Huta to są wspaniałe rzeczy, ale też najbliżej nas tutaj, Krakowoczy, przecież właśnie nam powstaje też wspaniały ogród społeczny.
Chciałem o tym powiedzieć.
Cię ubiegłam. Tak, a chciałeś powiedzieć o Donicy na Kazimierza Wielkiego?
Nie, to ty o tym opowiedz, ale chciałem, że jadalna Nowa Huta przenosi się także do Krakowa.
Tak, nie chcę, właśnie chciałam powiedzieć, infekuje Kraków, bo, a to nie o to chodzi, ale te, tak jak to, wiecie, jak wiatrem unoszone nasionka, to tak myślę, że ten projekt przenosi się na całe miasto i rzeczywiście na Krowodrze, która ma niesamowicie bogate historie związane z uprawą, bo przecież to tutaj były ogrody królewskie. I nie tylko, więc powstaje kolejny ogród społeczny, ale już też chciałam powiedzieć, że właściwie w czasach pandemii, kiedy tak ruszyliśmy wtedy, kiedy już można było wyjść z domu, oczywiście, kiedy wyszliśmy w zieleń, coraz więcej takich sytuacji, takich akcji się działo. Między innymi ta podobno jedna z najdłuższych donic w Krakowie, czyli donica na Kazimierza Wielkiego koło stacji benzynowej przy takim zakręcie. Ona ma 26 metrów i w czynie społecznym tak zwanym zebrało się grupa sąsiadów i słuchajcie, i trzeci rok ta donica jest zaopiekowana. Tam się
coś się dzieje.
Tak, i tam też są i rośliny, i jadalne rzeczy, rzeczy, bo tam są cukinie, buraczki, ale i pomidory oczywiście i piękne kwiaty. I drugi rok, właściwie trzeci rok z rzędu, ludzie się skrzykują po prostu i mówią, dzisiaj my podlewamy, bo tutaj trzymamy konewki i to jest wspaniałe, że odczarowujemy te czyny społeczne, które gdzieś tam mamy w pamięci, może niezbyt życzliwe, ale to można robić dobrze. To Gosia mówi, że to utopia, a ja chcę wierzyć, że to nie utopia, tylko że tak...
Że tak może być.
Że tak może być.
Ja tylko dopowiem, że utopię sobie interpretujemy jako dobre miejsce. Czyli coś, co jest rzeczywiste, co możemy urealniać, ale w tym kontekście, że robimy coś dobrego, wartościowego. Tak, po prostu z dobrą energią, z dobrymi też ludźmi wokół, którzy jakby...
I z rukolą.
Nie tylko chodzi o miejsce, ale także o ludzi, może przede wszystkim.
I być
nawet.
Może też całe otoczenie, tak? Bo jakby ważne jest również to, jakimi dźwiękami się otaczamy. To jest jakby inny temat, który również realizujemy w Domu Utopii, badawczo-artystyczny z Rafałem Mazurem. Też zapraszamy do odwiedzenia Domu Utopii w czasie seminariów poświęconych ciszy.
Takim motorem napędowym do ogrodów społecznych była pandemia? Bo wtedy się zaczęło więcej trochę o tym mówić. Ludzie się chcieli spotykać i te idee jakby rodziły się i pączkowały.
Ja mam troszkę inne spojrzenie na ten temat. Wydaje mi się, że coraz mamy większą świadomość kryzysu ekonomicznego i jesteśmy świadkami galopującego wzrostu cen żywności. Stąd też coraz częściej myślimy o tym, jak wyprodukować własnymi rękoma, jak wyprodukować rośliny jadalne. I obserwuję, że coraz więcej działkowców zamienia swoje piękne niegdyś trawniki równo przystrzyżone na jednak grządki z roślinami jadalnymi. Co zresztą też jakby w Nowej Hucie jesteśmy postrzegani nie tylko jako zielona dzielnica, ale również ta dzielnica, która ma te konotacje związane z ogrodami rodzinnymi, działkowymi. I tutaj na chwilę też, żebym się zatrzymała na początku lat 2000, bo miałam okazję wziąć udział w procesie badawczym. Dr Alison Stenning z Uniwersytetu Newcastle pytała byłych pracowników i obecnych mieszkańców i mieszkanki Nowej Huty, co w okresie transformacji było dla nich takim, co pozwoliło im przetrwać trudny okres transformacji. I okazało się, że te własne uprawy właśnie pozwalały im jakby zaoszczędzić fundusze i przetrwać. Wydaje mi się, że dzisiaj sobie coraz częściej uświadamiamy tą potrzebę właśnie posiadania ogrodu, a ponieważ nie wszystkich stać na to, żeby sobie kupić ogród działkowy, stąd alternatywą świetną uważam są społeczne ogrody.
Tutaj powiedziałaś o takiej świadomości ekonomicznej, ale to też świadomość ekologiczna, która jest coraz szersza, bez wątpienia ma znaczenie.
Świadomość ekologiczna w ogóle, jak możemy żyć ekologicznie, nie tylko względem upraw, ale w ogóle całego naszego życia i decyzji, które podejmujemy. I wydaje mi się, że też taką ważną rzeczą, która się już dzieje też w ramach Jadalnego Krakowa, to jest pomysł, słuchajcie, na stworzenie spółdzielczej farmy miejskiej. To jest to pójście krok dalej, tak? Co możemy jeszcze jako spółdzielczynie jakby stworzyć tutaj w ramach tego projektu. Właśnie myśląc o tym, że nie mamy za dużo zasobów, ale kiedy połączymy zasoby każdego z nas, uda się stworzyć taką farmę miejską na zasadach spółdzielczych. Uważam, że to jest przyszłość dla Krakowa i jestem bardzo zainteresowana tym procesem, a już w przyszłym tygodniu Joanna Erbel między innymi poprowadzi warsztat w Domu Utopii, na którym dowiemy się, jak taką farmę stworzyć, również w ramach Jadalnego Krakowa. Uważam, że to będzie bardzo interesujące.
Jadalny Kraków, Jadalna Nowa Huta, Gosia Szymczyk-Karnasiewicz i Agnieszka Krajewska z Kraków 5020 są dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura. Gosia Szymczyk, Karnasiewicz, Dom Utopii, Agnieszka Krajewska, Kraków 5020, Jadalna Nowa Huta, Jadalny Kraków w tej godzinie Radia Kraków Kultura. Gosiu, mówiliśmy o ogrodach społecznych, cały czas o tym mówimy w tej godzinie, ale ty mówiłaś także o ogródkach działkowych, które są w Nowej Hucie i podpatrujecie, współpracujecie z działkowcami, próbujecie współpracować?
Powiem o bardzo dobrym doświadczeniu współpracy z działkowcami, działkowczyniami z ogrodu rodzinnego Wisła. To był taki pierwszy, to było takie pierwsze zaproszenie działkowców do współtworzenia tej przestrzeni, ponieważ wśród nas nie zawsze zdarzają się ludzie, którzy tylko zajmują się uprawą roślin, więc chętnie słuchaliśmy tych, którzy mają spore doświadczenie i zdarza się nam wspólnie kooperować przy różnych też innych wydarzeniach w przestrzeni dzielnicy. Co jest ważne, dach nas nie ogranicza, ani też teren wokół Teatru Łaźnianowa. Staramy się myśleć, działając w przestrzeni publicznej, że cała przestrzeń dzielnicy 18 jest dla nas polem do działań artystycznych, społecznych, czy też podejmowania mikrointerwencji. Stąd też po tych dwuletnich doświadczeniach z uprawami na dachu coraz bardziej skłaniamy się do stworzenia ogrodu przy teatrze. Jest to duże wyzwanie, które wymaga właśnie jakby stworzenia zasad funkcjonowania tego miejsca, które będzie dostępne.
Otwartego ogrodu.
Tak, otwartego ogrodu, z którym też będziemy się chcieli dzielić z mieszkańcami, mieszkankami, którzy na co dzień korzystają z tej przestrzeni. Też jest to droga wspólna, którą można dojść i skorzystać z boisk w Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód, czy wreszcie tamtędy też można przejść nad zalew. Stąd przestrzeń jest ogólnie dostępna, ale teraz w tej przestrzeni chcielibyśmy my jako ogrodnicy miejscy funkcjonować i to będzie wymagało od nas właśnie też stworzenia takich zasad,
na przestrzeń. Na jakich zasadach tam funkcjonować.
Tak, tak, tak.
Agnieszko, przenoszenie Jadalnej Nowej Huty na Kraków, takie miejsca, gdzie ewentualnie ta społeczność lokalna się może pojawić, są jakieś pomysły, gdzie to będzie, co to będzie?
Myślę, że to wszystko w gestii ZZM i rzeczywiście Kasia Przyjemska o tym nam podczas powolnej soboty opowie. No ja wiem, że od poniedziałku krąży po Krakowie super cargo rower, na którym powozi niejaki Łukasz Szydłak, a to jest jeden z najbardziej znanych miejskich ogrodników i pewnie do ciebie powinien tutaj przyjść na rozmowy, bo zasługuje na pokazanie go szerszej publiczności. Łukasz jeździ po Krakowie na swoim rowerze cargo i rozdaje nasiona. Rozdaje nasiona nie byle jakie, bo przede wszystkim roślin jadalnych. Takich, które można uprawiać nie tylko w ogrodach społecznych, ale na własnych balkonach również i na własnych parapetach, bo ogrody społeczne, ogródki działkowe to są wszystko wspaniałe rzeczy, ale my też mamy swoje balkony i nawet na tym ja mam
parapet.
Balkon. Słuchajcie, ja mam balkon metr na metr, więc to jest malusieńkie, ale ja tam sieję masę różnych kwitnących rzeczy dla dzikich zapylaczy, no bo to, o czym mówi Gosia, dbajmy bardziej holistycznie o nasze otoczenie, czyli i rośliny, i zwierzęta, a żeby to wszystko mogło istnieć, to nie możemy wyjąć jednego z kawałka z tego łańcucha. Więc dzikie zapylacze zapraszajmy do swoich domów, dawajmy im przestrzeń, będą nam bzyczeć i zapylać, a to po prostu robi nam wszystkim dobrze. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, słuchajcie, o takim fenomenie, myślę, trochę krakowskim, czyli o krakowskich targowiskach. O krakowskich targowiskach, których jest sporo w mieście i które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem nas, mieszkańców, ale też są takie miejsca jak na przykład Targ Pietruszkowy, gdzie można kupić produkty stąd, z Krakowa, z okolic, a no, Gosia mnie pewnie poprawi, jeżeli mówię źle, ale czy to nie jest tak, że powinniśmy jeść i używać rzeczy, które są, które rosną w naszym najbliższym otoczeniu, że jeżeli pić wodę, to właśnie z okolicy, jeżeli jeść miód, to z pasieki blisko miejsca zamieszkania, że to jest taki nasz personalny ekosystem. Czy tak jest właśnie?
Ja sobie myślę, że dobrze jest mieć swoich dostawców żywności tak zwanych i jakby to się, na przykład w moim przypadku to się zadziewa, ponieważ kupuję produkty warzywne na placu Bieńczyckim. Stąd jakby mam swojego pana Tadeusza od Dyni, mam swoją panią Ewę od Marchewki. Znamy się. Dzięki temu, że się znamy, mamy też do siebie zaufanie, jeżeli chodzi o produkcję żywności, ale też w nawiązaniu do targowisk, a konkretnie właśnie tego placu Bieńczyckiego, udaje nam się, i tutaj właśnie też współpracujemy z Anią Miodyńską, realizatorką projektu Warzywna Nowa Huta, pozyskiwać to niesprzedane jedzenie, tak? Czyli te niesprzedane marchewki, pietruszki. Staramy się kilka razy w ciągu roku, a już w szczególności w kwietniu, jest taki Światowy Dzień Gotowania Zupy Disco. I w tym dniu...
Zupa disco.
Zupa disco?
Tak, słuchajcie. Jezus, w zeszłym roku gotowałyśmy właśnie z tych wszystkich resztek pozyskanych z placu Bieńczyckiego. Gotowałyśmy po prostu zupę. To jest takie współtowarzyszenie, czyli przy wspólnym stole w Domu Utopii znowu, które ma też nam uświadamiać, jak bardzo dużo tego jedzenia jednak się marnuje, tak? Że to jest pewnie trudne tak rozmawiać z tymi właśnie producentami żywności, że ta krzywa marchewka to jednak też jest pełnowartościowym towarem, że jeżeli coś wam zostało i chcecie to już wyrzucić, to przekażcie nam wolontariuszkom, my odbierzemy od was. W ogóle to też jest ważne w kontekście funkcjonującej już od 6 lat inicjatywy Food Sharing Kraków. I tu też jestem zaangażowana od samego początku w ten projekt, więc bardzo ważne dla mnie jest nie tylko produkowanie żywności, ale też przeciwdziałanie niemarnowaniu. Stąd myślę, że w tym roku też nam się uda taką zupę z resztek ugotować.
Zupa disco.
Zupa disco.
Wspaniałe.
Drogie panie, tutaj mówimy o ogrodach społecznych, o wspólnej odpowiedzialności za coś, nad czym pracujemy, ale myślę, że to poza anteną, o tym mówiliśmy, musimy też szerzej potraktować. I to jest taki apel pewnie do nas wszystkich, żeby tę zieleń, którą już mamy, a mamy jej w niektórych miejscach Krakowa bardzo dużo, co by nie mówić, to musimy po prostu o nią dbać.
Wszyscy,
tak? Tak. Wiadomo, że na władzach miasta spoczywają jakieś obowiązki do sprzątania i tak dalej, ale to powinniśmy zacząć od siebie. I to jest taki apel mój, tak naprawdę, bo obserwuję Nową Hutę, obserwuję mieszkańców, którzy nie do końca tak myślą, że to jest czyjeś, a to jest po prostu nasze. I myśląc tutaj, Gosiu, o Alei Róż, o Zielonej Alei Róż, bo tam cały czas przebudowa trwa.
Przebudowa trwa od września ubiegłego roku i mam już informację, że w czerwcu będzie
zielono,
pachnąco różami.
Tak. Mm-hmm. Jak będzie wyglądać, gdybyś mogła tak przy okazji opowiedzieć o Alei Róż?
To pewnie jeszcze warto dodać, że same starania o rozbetonowanie Alei Róż podjęliśmy już w 2018 roku, kiedy wyszłam z inicjatywą do Jarka Klasia, ówczesnego kierownika Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa, z takim pomysłem przygotowania warsztatów społecznego przeprojektowania. Jako praktyczka partycypacji bardzo lubię wsłuchiwać się i też sama się wypowiadać i badać, czy te moje pomysły w ogóle mają sens, czy w ogóle takie myślenie o powrocie do tej zielonej funkcji tej przestrzeni ma sens. No i się okazało, że tak, że chcielibyśmy. Powstało bardzo dużo pomysłów, które opisaliśmy w dwóch projektach złożonych do budżetu obywatelskiego, ale dopiero w 2019 roku udało nam się z Aleją Róż na nowo wygrać. Uzyskaliśmy ponad 7 tysięcy głosów mieszkanek Krakowa w tym projekcie ogólnomiejskim. I trwa realizacja. Ja się z tego projektu ogromnie cieszę, ponieważ rewitalizacja Aleja Róż została ujęta w strategii rozwoju miasta Krakowa, która w tym roku jest aktualizowana. Stąd jest to ważne dla nas zadanie. Natomiast co się okazało, że tej przestrzeni nie chcemy robić na jakąś modę europejską, czy jakby to nazwać, czyli tak po nowoczesnemu, tylko pochyliliśmy się nad kolekcją zdjęć Fundacji Imago Mundi i okazało się, że mamy tam na tyle dużo materiału fotograficznego, że możemy odtworzyć. Po prostu możemy odtworzyć układ zaprojektowany przez pana Szulewskiego, który funkcjonował między 56 a 72 rokiem. Też trzeba podkreślić, że wtedy pomnika Lenina nie było, czyli my wracamy do tego pierwotnego układu zieleni, który funkcjonował z alejkami, z ławkami, z podwójnym szpalerem lip i tysiącami krzewów róż. I myślę, że dla wielu mieszkańców to będzie odkrywcze, że w ogóle udało się taką rewitalizację przeprowadzić. Znawcy materii mówią, że jest to jedyna realizacja w Europie tego typu, przywracająca z tego okresu układ funkcjonalno-zieleni. Myślę, że dla wszystkich jest to duże wyzwanie. I dla realizatorów, i dla inwestora, czyli dla Zarządu Zieleni Miejskiej, ponieważ jest to najbardziej monitorowany projekt społeczny.
Ale już sadzicie te róże?
Właśnie siedzą tutaj w studio, tak sobie myślę, czy...
Co tam się dzieje?
Czy
już
ile
nie
krzaczków?
Mam SMS-a właśnie od pana kierownika Tomasza Nizioła, że za chwilę już sadzą pierwsze drzewa.
O, wow.
Czyli lipy i róże.
No, będzie wyglądać pięknie huta. I tutaj właśnie jest ten apel także do państwa, do mieszkańców Krakowa, że to jest nasza wspólna przestrzeń, więc musimy o nią po prostu dbać. To jest tak jak trochę naszego mieszkania, dalsza część. I zawsze to będę powtarzać. Gosiu, Agnieszko, do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałaś mi poza anteną, o smakowanie Krakowa i podróże śladami krakowskich przysmaków jadalnych.
Tak, ja się dowiedziałam całkiem niedawno, bo parę lat temu, tutaj a propos właśnie krowodży, słuchajcie, że tutaj była taka roślinka, nazywa się to...
Zioła. O.
Nie zioła, głąbik. Głąbik krakowski, ale to jest inna rzecz i ten głąbik krakowski zdaje się, że powoli wraca na salony, można tak powiedzieć. Czy wy go macie na dachu?
Jeszcze nie.
Nie. Ale głąbik krakowski, ale nie o tym chciałam mówić, natomiast to mi się przypomniało, że mamy takie coś bardzo endemiczne, bardzo tutaj stąd i tak jak rewitalizujemy, czy przywracamy obraz Alei Róż, tak być może kiedyś przywrócimy te wspaniałe ogrody królewskie. Natomiast tak, wspomniałeś, znaczy ja wspomniałam, że oprócz jutrzejszego wydarzenia, czyli powolnej soboty, gdzie Gosia będzie jedną z gościń o jadalnej Nowej Hucie i w ogóle o jadalnym Krakowie będziemy dużo, dużo opowiadać, nie tylko, będziemy też rozmawiać o innych słodkich rzeczach, to ja też już w innym projekcie, bo w Kraków Story w Pawilonie Wyspiańskiego planujemy jeszcze w kwietniu, słuchajcie, spacer, wycieczkę krakowskimi łąkami i zbieranie ziół na tych łąkach. A potem, co będziemy z tym robić? Fermentować i te zioła, i te kwiaty, i przygotowywać napary, bo napary z tych ziół można robić na wszystko, na dobry nastrój, na dobry sen, na przeziębienie, bo to też o to chodzi. Nie trzeba daleko jechać, nie trzeba iść do apteki, nie trzeba iść do sklepu ze zdrową żywnością, wystarczy pojechać na łąkę. Mniszek lekarski, Gosia niech mi pomoże, bo ja nie znam się na tych...
Nie musisz wymieniać wszystko, spokojnie.
Ale to
ja
tak
tylko
jest,
dodam,
nie?
Że w zeszłym roku w ogrodzie w czasie właśnie wakacji, w ramach warsztatów i spotkań z Cecylią Ciechańską, która na nasze zaproszenie realizowała warsztaty w ramach jadalnej Nowej Huty, przygotowaliśmy lemoniadę z koniczyny, którą zebraliśmy właśnie w ogrodzie łaźniowym. Więc tych roślin jadalnych, tego jedzenia rośnie naprawdę bardzo dużo.
Bratki. Wszystkie bratki są jadalne i ja je jem. I jem je od niedawna, odkąd się dowiedziałam na targu pietruszkowym od Darii z Jedynie, że one nie tylko pięknie wyglądają, ale mają masę mikroelementów, witamin i są pięknie wyglądają. Jedzmy bratki.
Jedzmy bratki i też kochajmy mirabelki. To są takie małe śliwki, trochę zapomniane. Natomiast rośnie ich całe mnóstwo w starej części Nowej Huty. Marzy mi się dokonanie takiej inwentaryzacji drzew owocowych, żebyśmy po prostu co roku mogli czerpać z tych owoców. Często one się marnują, tak? Często dochodzą do głosu takie opinie, że no to drzewo, tą jabłoń trzeba wyciąć, bo jabłka spadają, cała przestrzeń jest taka nieładna. Właśnie zamiast tak myśleć, zróbmy coś, żeby z tych jabłek być może ocet wyprodukować, tak? Czyli nie marnowanie jest bardzo ważne.
Dzielmy się tym.
My produkujemy własne przetwory utopijne i są to właśnie w głównej mierze dżemy mirabelkowe, także też polecam. Myślę, że w tym roku latem znowu...
Weźmiesz jutro do Pałacu Potocki? Znowu.
Zostało jeszcze coś?
Został jeden słoiczek ostatni.
Na jutro.
Na jutro specjalnie, więc bardzo się cieszę, że te rzeczy, które wiecie, są trochę oczywistością, ale jednak trzeba zachęcać ludzi stale do podejmowania tych działań i wydaje mi się, że w grupie jest też raźniej te działania robić, przekonując się, że prostymi środkami możemy uzyskać bardzo smakowite przetwory i też przetwory, które dosłownie mamy na wyciągnięciu ręki.
Gosiu, wspominałaś jeszcze o Domu Utopii i o inicjatywach takich najbliższych. Gdybyś mogła tutaj jeszcze zaprosić.
Tak, dziękuję za tą możliwość. Bardzo chciałabym zaprosić was do udziału w warsztatach ceramicznych, które odbędą się już 13 i 20 maja. Na tych warsztatach ceramicznych z artystą Paolo Spaluto wyprodukujecie olasy. Są to naczynia, których rodowód jest bardzo odległy. Radzono sobie w ten sposób z niedostatkiem wody. Więc pomyślmy sobie o naszych uprawach, które pozostawiamy, bo wyjeżdżamy akurat na urlop, tak? O naszych roślinach balkonowych. Więc taki oleas, po prostu wypełniony wodą, przez 2 tygodnie będzie nasączał nasze rośliny od korzeni, więc one będą się cały czas odżywione. W 2 formatach będziemy wytwarzać oleasy. Wydaje nam się, że to będzie jakby powrót też do starych, takich naturalnych metod właśnie nawadniania roślin, a przez to też nie tracimy wody, nie musimy zraszać całej powierzchni, tylko właśnie do korzeni ta roślina zostanie odżywiona, więc też i oszczędność wody, słuchajcie. To jest wszystko bardzo ważne. Zapraszam do Domu Utopii i też będziemy montować olasy na dachu, żeby nasze uprawy po prostu zabezpieczyć, jeżeli chodzi o wodę. O wodę, tak.
Gosia Szymczyk-Karnasiewicz, Dom Utopii, Agnieszka Krajewska, Kraków 5020. Były gościniami poranka w Radiu Kraków Kultura. Grzegorz Dąbek program zrealizował. Kuba Niesiński, do usłyszenia.
Dziękujemy.